Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy im dalej od śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, tym bardziej widać, że tym apelom o pojednanie i zanik mowy nienawiści towarzyszy absolutnie coś przeciwnego do pojednania. Wystarczy spojrzeć na dzisiejsze gazety. Ta śmierć stała się elementem walki politycznej i trudno udawać, przeglądając gazety, że jest inaczej. Testament Pawła Adamowicza, takie coś jest na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, pisze pan Jarosław Kurski. Dominikanin ojciec Wiśniewski potrzebował 5 minut, by powiedzieć, o czym przez 37 minut homilii milczał arcybiskup Głódź. Ludzie czekali na mocny, moralny głos Kościoła. Usłyszeli go od skromnego zakonnika, nie od metropolity. No tyle, że ten głos Kościoła został od razu wpisany w polemikę polityczną, mianowicie w to, o czym pisze Piotr Semka w tygodniku Do Rzeczy. Uznanie, że mord na Pawle Adamowiczu był zbrodnią polityczną, a nie czynem szaleńca, już ustawia PiS w roli moralnego sprawcy. Dla opozycji pokusa, by grać tą sprawą, będzie bardzo silna. W tygodniku W Sieci z kolei Michał Karnowski pisze: cynicznie wymyślili sobie, że zrobią z tej tragedii mały Smoleńsk. Czy da się wygrać Polskę wszechogarniającym pragnieniem zemsty, o czym z pasją mówiła w ubiegłym tygodniu prominentna sędzia? Czy da się spoić obóz polityczny absurdalnym obarczaniem rządzących i niezależnych od III RP mediów za kryminalny mord dokonany na prezydencie Gdańska? Opozycja najwyraźniej uznała, że tak. I jeszcze z tygodnika W Sieci tutaj jeden cytat z tej rubryki Sygnalista nadaje. Swoimi refleksjami na temat tragedii podzielił się także były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. Postawił pytanie, co dalej, i teraz jest cytat: czy zrobimy kilka obozów koncentracyjnych, każdy na 30 tysięcy ludzi? Znak zapytania, bo taka masa jest tych najbardziej zajadłych. Czy powinien powstać jakiś narodowy program? Znów znak zapytania. Czy to będzie tak, kiedy dochodzi do obalenia systemu autorytarnego czy totalitarnego? Znak zapytania. Potem prawnicy i politolodzy mówią o denazyfikacji, dekomunizacji, już nie chcę powiedzieć depisyzacji. Tak właśnie, proszę Państwa, takie rzeczy przy okazji tej tragedii roją się niektórym w głowach. Lekceważony hejt, o tym pisze pan Wojciech Dumidalski na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Szkolonych w walce z mową nienawiści śledczych przesunięto do innych spraw. No i potem jest cała masa różnych artykułów, gdzie jest mowa: wyjść ze spirali nienawiści, nim wypędzą demony. To jest wszystko bardzo słuszne, tylko jakoś tak mam wrażenie, że te demony to się niestety widzi tylko i wyłącznie po jednej stronie. Tymczasem, jak już wspominaliśmy, prokuratura, na polecenie prokuratury zatrzymano szefa ochrony finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, na polecenie prokuratury został zatrzymany tenże szef ochrony. Wprowadził policję w błąd, że zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Stefan W. posługiwał się plakietką media. Tak poinformowali o źródła z prokuratury. Ciekawe, proszę Państwa, są reakcje rosyjskie na tą polską tragedię. Można przeczytać o nich na profilu na Facebooku Studia Wschód TVP. Rosyjskie media nie przestają komentować śmierci prezydenta Gdańska. Po pierwszej depesze o zabójstwie, cytat: ostatniego polityka przyjaznego Rosji, pojawiły się materiały w rosyjskiej telewizji. W popularnym programie publicystycznym 60 minut jeden z ekspertów, redaktor naczelny pisma Obrona Narodowa, Igor Korotczenko, uznał, że zabójstwo Pawła Adamowicza jest wynikiem popierania przez Polskę Ukrainy, bo ukraiński nacjonalizm przeniósł się nad Wisłę. W tymże samym programie wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Władimir Żyrzynowski, już chyba zapomnieliśmy, że kiedyś dzieci w Polsce straszono tą postacią, stwierdził, że śmierć prezydenta Gdańska to rezultat nielegalnego wyjścia z Polski z rosyjskiego imperium. Z kolei na portalu Swobodnaja Pressa ukazał się artykuł znanego komentatora, lidera ruchu Nowa Rosja Nikity Isajewa, pod tytułem: czy możliwy jest nowy związek słowiański Polski i Rosji, za co prezydenta Gdańska szanowano w Kaliningradzie. Autor przedstawia Pawła Adamowicza jako jednego z bardzo niewielu zwolenników zbliżenia z Rosją, który honorował osiągnięcia sowieckich bohaterów z czasów II wojny i wbrew polityce Warszawy wspierał mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim. Więcej jest tutaj na tym wspomnianym przeze mnie profilu facebookowym Studia Wschód. Tutaj jest też odniesienie do oryginalnego tekstu rosyjskiego, żeby nie było, że tutaj ktokolwiek coś wymyśla. To tyle, jeśli chodzi o echa tej tragedii. Jeszcze do nich oczywiście wrócimy w następnym przeglądzie prasy. Niemieckie media komentują, proszę Państwa, w polskich też trochę jest na ten temat, chociaż tych wiadomości z zagranicy jest siłą rzeczy mniej. Mianowicie po 10 latach szefem Unii Chrześcijańsko-Społecznej przestaje być Horst Seehofer, a jego następcą będzie premier Bawarii Markus Söder. Wszystko się zmienia. Jest dopiero 9. liderem CSU, jak można przeczytać w gazecie Polskiej Codziennie w artykule Aleksandra Kłosat. Unia Chrześcijańsko-Społeczna, która od 10 lat rządzi w Bawarii, to jest taka partia, która znana jest z tego, że ma takich kolejnych charyzmatycznych liderów, którzy są bardzo ważnymi postaciami w niemieckim życiu politycznym i rzeczywiście, jak oni już obejmują to stanowisko, to rządzą dość długo. Portal Business Alert, raport z afery Huawei. ABW zatrzymała Polaka i Chińczyka podejrzanych o szpiegostwo. Zatrzymano obywatel Chin, to jeden z dyrektorów w polskim oddziale koncernu Huawei. O tym mówiliśmy oczywiście w poprzednich dniach. Tak zaczęła się afera wokół koncernu chińskiego, który od czasu jest nacenzurowany w Polsce. Kto tutaj się kogo boi, o tym usiłują dojść do tego wniosku i o tym się, tego się dowiedzieć właśnie autorzy portalu Business Alert. I jeszcze coś z mediów międzynarodowych. Agencja Reutera pisze o tym, o czym się, czym świat euroatlantycki przejmuje się najbardziej, czyli Chinami, mianowicie wzrost gospodarczy Chin. Proszę Państwa, w zeszłym roku był co prawda duży, ale najmniejszy od 28 lat. 6,6% to oczywiście dla wielu krajów europejskich jest liczba zupełnie niewyobrażalna, jeśli chodzi akurat o tego typu pomiary, ale tak się akurat złożyło, że dla Chińczyków to jest żaden sukces. Czy to świadczy po prostu o pewnej stabilizacji ekonomicznej, czy raczej o tym, że agresywna polityka Trumpa zaczyna przynosić efekty? Cóż, to oczywiście pewnie dałoby się zaobserwować w dłuższej kategorii. A New York Times, proszę Państwa, New York Times, żebyśmy wrócili do naszej części Europy, pisze o Łotwie. Otóż na Łotwie, na której Radio Wnet nie tak dawno przecież było, rozliczenia 4141 Łotyszy zostało ujawnionych jako informatorzy KGB. Jak był kiedyś przegląd prasy jakiś czas temu z Łotwy, to była mowa właśnie o tym, że te akta mają być ujawnione. One ujawnione zostały i Łotwa przechodzi taki swój historyczny czyściec. Godzina 8.07, następny przegląd prasy za godzinę.
Patrzymy na zegarek, godzina 7.11 w Dublinie, 8.11 w Warszawie. Dzisiaj prowadzimy poranek z Dublina, poranek i cały dzień z Dublina, bo dzisiaj jest stulecie deklaracji niepodległości ogłoszonej przez Irlandię.
Przez Irlandię, przez irlandzkich parlamentarzystów, którzy wyłamali się w grudniu roku pańskiego 1918 i powiedzieli: nie będziemy posłami w Westminsterze w Londynie, będziemy tworzyć wolną, niezależną Irlandię. I tak się stało 21 stycznia w Mansion House, gdzie gościliśmy wczoraj. Tę deklarację niepodległości Republiki Irlandii odczytano.
A my tworzymy wolne, niezależne media trzech stref czasowych, trzech stolic. W Krakowie 95,2, w Warszawie
87,8 FM.
A naszym gościem jest pan Marcin Natorski, przedsiębiorca mieszkający w Irlandii od lat.
Dzień dobry.
Dzień dobry, od lat?
Od lat 18.
18 lat pod dublińskim, irlandzkim niebem. Dużo, dużo czasu. Wczoraj wieczorem jechaliśmy wspólnie samochodem, za co bardzo dziękujemy. Pokazywał pan nam te nowoczesne dzielnice Dublina. To miejsce, do którego przybyły największe amerykańskie firmy.
Tak, jest to część niedaleko portu w Dublinie, gdzie można zauważyć, jak miasto się rozwijało przez ostatnie 15 lat, z chwilową przerwą na kryzys, kiedy wszystkie budowy stanęły. Natomiast dzisiaj, jak widzimy, wszystko w ruchu. Biznes się ma dobrze, recovery pędzi. Także no, mieliśmy przyjemność przejechać się tym nowym Dublinem, takim współczesnym, zaobserwować nowe inwestycje.
Wzrost gospodarczy Irlandii to jest 6, 7, 8%?
To znaczy, waha się to, ale jest to w okolicach od 4 do 7, w zależności, w którym miesiącu się to liczy. Natomiast trzeba tutaj zauważyć, że Irlandia, która podczas kryzysu jakby no, miała duże problemy, musiała zaciągnąć duże pożyczki w Unii Europejskiej, że, tak jak większość krajów, których ten kryzys jakby mocno uderzył. Nie tylko, że wyszła zupełnie na prostą, spłacając wszystkie pożyczki, ale pędzi w tym momencie z rozwojem gospodarczym w czołówce europejskiej.
Mówi pan o kryzysie z 2008 roku. To był też kryzys na rynku mieszkaniowym, kryzys deweloperski, kryzys zadłużenia. zaburzenia, a pan jest przedsiębiorcą budowlanym.
Tak, tak się składa ironicznie, że akurat w 2008 roku zacząłem działalność, gdyż będąc przedsiębiorcą trzeba patrzeć 10 lat do przodu, trzeba być gotowym.
Popłynął złe pan czasy mijają. Pod prąd, mimo tego, że pewno wszyscy doradzali panu, tak, nie rób tego, teraz jest kryzys w Irlandii, nie ma sensu zakładać takiego przedsiębiorstwa.
Mniej więcej tak to wyglądało. Był duży kryzys finansowy, więc bardzo niewiele projektów, jeśli jakiekolwiek, w budowlance szły, mówiąc kolokwialnie. Były to tylko szpitale, później szkoły, projekty rządowe, chyba tylko po to, że na zasadzie reanimacji, żeby ta gospodarka w jakiś sposób mogła ciągnąć, dawać pracę ludziom i pompować tak zwaną krew w żyły ekonomii. Natomiast trwało to 8 lat.
Ale to nie jest zwykła firma budowlana, bo nie buduje pan małych domków, ale to jest bardzo specjalistyczna firma.
Nasza firma to jest firma projektowo-wykonawcza. My specjalizujemy się w fasadach i w tak zwanym upgrade'zie energetycznym budynków, czyli krótko mówiąc sprawiamy, że stare budynki są dużo bardziej jakby wydajne energetycznie, ocieplamy je, uszczelniamy je, bądź też projektujemy i wykonujemy nowe fasady na nowych zupełnie budynkach.
Ale opowiadał pan o tych wielkich taflach szkła, które przyjeżdżały z Polski.
Tak, no jest to coś, czym chcielibyśmy się chwalić. Wykonaliśmy w zeszłym roku w mieście Limeryk bardzo ciekawy projekt, gdzie zaangażowaliśmy kilka firm z Polski poważnych. Jakby tutaj pod naszą koordynacją wykonaliśmy bardzo ciekawą fasadę ze szkła. Jest fasada wentylowana z dużych tafli szkła ponad 4 metry wysokości. Bardzo specjalistyczny system. Jeden z niewielu w Europie, mogę powiedzieć, nie wiem, pierwszy na pewno w Irlandii, być prawdopodobnie jeden z pierwszych w Europie.
I to pierwsze polega na czym?
Na tym, że system został specjalnie zaprojektowany pod wizję architekta, który jakby zaopatrza budynek w taką, jak my to mówimy, envelope, czyli taką fasadę szklaną, ale jest to fasada, która ma funkcję nie tylko praktyczną, ale estetyczną, na zasadzie wielkich tafli szkła, które tworzą jedną jakby całość, natomiast jest to fasada wentylowana, bardzo wymagający system, jeśli chodzi o warunki pogodowe w Irlandii.
I stara się pan do tego wszystkiego wciągnąć firmy i zakłady przemysłowe w Polsce?
Od pewnego czasu tak to jest, że uznaliśmy, że to jest dobra strategia, żeby jakby, ponieważ jesteśmy tutaj już wiele lat i rozpoznawani, ułatwiamy polskim firmom razem z nami wejść na takie duże kontrakty, wspólnie je wyceniać i wygrywać, korzystając przy tym z bardzo nowoczesnych rozwiązań w Polsce, które są jakby oferowane przez polskie firmy, także tu trzeba zaznaczyć, że Polska stoi dobrymi fachowcami, jak zawsze. Posiłkujemy się tym, korzystamy z outsourcingu, no i nie jesteśmy w stanie sami obejmować takich projektów, także...
I pana firma występuje w rozmaitych przetargach, tych publicznych przetargach. Jak ten system przetargowy w Irlandii wygląda?
Tak, są to przetargi takie komercyjne albo rządowe. Startujemy w przetargach średnich i dużych. Obecnie jesteśmy w trakcie oferowania fasady na jeden z największych projektów w Europie, myślę. To jest Szpital National Children's Hospital, gdzie jest to bardzo wymagający projekt. Nie schodzi z pierwszych ramówek wszystkich programów, tu się o tym mówi cały czas. Są to bardzo nowoczesne systemy, bardzo drogie. Jest to projekt, że tak powiem, narodowy, irlandzki, narodowa duma. Dużo problemów przy okazji finansowych. Tutaj niestety ten taki, powiem tylko, że wielkość tego projektu to jest jak 2 stadiony narodowe. Także jest to duże pole do popisu. Dla firm przetargi wyglądają w ten sposób, że firmy są zapraszane na zasadzie referencji. Także nie każdy może wystartować takim przetargu. My wykonaliśmy 2 fazy tego szpitala, St. James Hospital wcześniej, z generalnym wykonawcą, który jak widać jest zadowolony, zaprosił nas do przetargu na ten nowy szpital. No i jest to ciężka praca, nerwowa, ciężka i wymaga dużo inwencji twórczej, bo te wszystkie systemy to są z najwyższej półki najnowsza technologia.
Porównajmy tę łatwość prowadzenia biznesu, czy sposób prowadzenia biznesu w Irlandii i w Polsce. Może pan porównać? W Polsce pan też ma jakąś firmę.
Tak, to znaczy oczywiście można porównywać, natomiast wydaje mi się, że jest jakaś, może z racji tego, że tyle lat tutaj pracuję, wydaje mi się, że jednak w Irlandii jest troszkę łatwiej. Jest dużo większa transparentność w biznesie, jeśli chodzi o proces przetargowy i o te wszystkie towarzyszące procesy, które przy nim się dzieją. Także wydaje mi się, że jest dużo większy nacisk na merytoryczność.
Tomasz Wybranowski obserwuje to, co dzieje się na niebie. Mówiliśmy państwu, że było dzisiaj zaciemnienie księżyca. To obserwowaliśmy z naszego dublińskiego studia, potem ptak przeleciał, a teraz przeleciał nad naszym studiem samolot. To wróży bardzo dobrą pogodę, bo przecież widać było, że frunie po, nie wiem, czy to niebo jest bezchmurne, czy...
Zobaczymy za kilka minut.
Zobaczymy za kilka minut.
To się szybko zmienia tutaj.
Tak samo jak pogoda. Brexit to jest to słowo, które jest... Nie ma przypadków, więc nie może być odmieniane. Brexit, Brexitu z Brexitem, o Brexicie, co mówią Irlandczycy i co to znaczy dla pana przedsiębiorstwa?
Brexit, ja widzę Brexit w dwóch aspektach jako Polak tutaj. Widzę generalnie Brexit odbierany przez Irlandczyków emocjonalnie i tak z podtekstem kulturowym. Widzę Brexit odbierany w biznesie. Także wydaje mi się, że ten pierwszy to obawa, że mamy tutaj ciągle do czynienia przecież z niedawno zażegnanym konfliktem zbrojnym, który bardzo długo trwał. Były porozumienia Wielkiego Piątku, gdzie w 1998 roku zostało podpisane porozumienie między Północną Irlandią i Republiką o zawieszeniu broni, rozbrojeniu różnych organizacji paramilitarnych. Dziś jest spokój relatywnie, można powiedzieć, chociaż 2-3 dni temu znowu wybuch jakiś w Derry, samochód, pułapka, więc ludzie obawiają się powrotu do czasów konfliktu. Jest to ciągle jakaś tam iskra na proch, można powiedzieć, ten Brexit. Wciąż nie wiadomo, jakim dealem to się zakończy. Dziś podobno ma być kolejna propozycja przez Theresa May wyłożona na stół, mówiąc nieładnie, jeśli chodzi o jakąś propozycję renegocjacji, więc nie wiadomo, jak granica będzie wyglądać. To są jakieś takie, można powiedzieć, bardzo osobiste dramaty dla Irlandczyków. No, mieszkają w jednym mieście, przez które przebiega granica, prawda? Jak ta granica będzie wyglądać? Czy będą checkpointy? Czy będzie cło? Także to jest bardzo wrażliwy temat dla Irlandczyków i nerwowy. Natomiast z punktu widzenia biznesu jest to jeszcze bardziej problematyczne. Dla mnie na przykład, czy naszej firmy, w kontekście startowania w tych przetargach dużych, my korzystamy z różnych systemów. No, Irlandia nie produkuje, umówmy się, zbyt wiele dóbr. Przywozimy wiele systemów ciekawych czy produktów do Irlandii. I teraz część z nich pochodzi z Wielkiej Brytanii. Irlandia jest bardzo mocno połączona gospodarczo z Wielką Brytanią. Jak to będzie wyglądać? Jak będzie wyglądać kurs funta do euro? Czy będzie cło? Czy będzie strefa gospodarcza, tak jak do tej pory, jednego rynku zachowana? Czy jednak będziemy musieli się z jakimś nową legislacją zmierzyć? My wyceniamy projekty do przodu na 3-4 lata. Musimy się zdefiniować, za ile i jak szybko jesteśmy w stanie wykonać daną pracę. Jak to zrobić w tej sytuacji, kiedy część tych systemów bardzo drogich musimy przywieźć z Wielkiej Brytanii? To są takie pytania, które one nie mają odpowiedzi na dzień dzisiejszy i to jest największy problem.
To my zdradzimy teraz, jakim kluczem posługiwaliśmy się, zapraszając pana do studia, bo to nie był klucz dziennikarski, to nie był klucz biznesowy, to był klucz muzyczny.
Dokładnie, klucz muzyczny. I o tej muzyce jeszcze porozmawiamy, bo przecież naszym gospodarzem jest Przemysław Łozowski, lider Supertonic Orkiestry, przy okazji dyrektor Polskiej Szkoły Weekendowej Wspólna Wyspa w Drogheadzie, gdzie byliśmy sobotnią porą i usłyszymy tą sławetną stonogę, która weszła mi już gdzieś tam w zakamarek moich uszu. Natomiast też rzecz bardzo ważna, Marcin Natorski, właściciel firmy projektowo-wykonawczej M-Development. Marcin, rzecz bardzo ważna. Mówię na ty, ponieważ znamy się tyle lat i z racji różnych eventów muzycznych, historii, spotkań też w studiu Radia Nir FM, bo przecież Krzysztofie, pochwalę się, Irlandzka Studio Dublin to jest przedłużeniem Irlandzkiej Polskiej Tygodniówki, która od października roku pańskiego 2010 na antenie Radia Wnet. Natomiast rzecz bardzo ważna. Brexit, Marcin, nie mamy ambasadora, nie mamy żadnych narzędzi i tak zwanych przyrządów pomocowych ze strony polskiego rządu, polskich ministerstw, żeby takich przedsiębiorców jak ty wspierać. Jak oceniasz tą działalność z perspektywy tego, co nam mówiono przed 2015 roku, a jak wygląda to w praktyce? Czyli duch ochoczy i ciało mdłe, czy chcieliśmy dobrze i wyszło jak zwykle?
Na pewno wierzę, że intencje były jak najbardziej dobre, natomiast no mi osobiście nie wiadomo o jakichś wielkich działaniach, które zostały podjęte, żeby wspomóc przedsiębiorczość tutaj na wyspach. Mówię głównie o Irlandii oczywiście. Jest ogromna potrzeba stworzenia czegoś, co, mówiąc nieładnie czegoś, ale powiedzmy jakiejś izby handlowej, gospodarczej przy ambasadzie, przy placówce dyplomatycznej, która nadawałaby odpowiedniej rangi takiej organizacji, która byłaby odpowiednio promowana wśród tutaj irlandzkiej przedsiębiorczości. Wydaje mi się, że to może być ruch oddolny, natomiast to musi być wspomagane przez MSZ w taki sposób, żebyśmy mogli na odpowiednim poziomie rozmawiać z naszymi partnerami. Irlandia to jest bardzo ciekawy rynek, bardzo bogaty kraj, jest to kraj możliwości. Tak jak mówię, my sami oddolnie ściągamy polskie firmy tutaj specjalistyczne, które zaczynają rozwijać skrzydła. Tu powinna powstać jakaś izba, która będzie promować myśl techniczną, biznes polski i przedsiębiorstwo.
Nie ma wsparcia dla przedsiębiorców, ale pewno jest duże wsparcie dla kultury, która tutaj w Dublinie wśród Polaków kwitnie.
Znaczy generalnie są organizowane, z tego co wiem, pielgrzymki do ambasady po wsparcie. Jest ciekawy festiwal, tutaj co roku odbywa się, trzeba przyznać, pod patronatem ambasady, natomiast...
No tylko na patronacie się kończy.
To się kończy na patronacie. Znaczy ja mam taką sugestię, to wszystko zależy od ludzi, bo same organizacje z nazwy, one nic nie zrobią. Wydawałoby się, że trzeba byłoby otoczyć się takimi ludźmi w placówce dyplomatycznej, którzy nie traktowaliby swojej pozycji jako końca swojej kariery i wielkiego sukcesu, tylko dopiero startu do zrobienia czegoś sensownego na wyspach. Ale tutaj są ludzie ciekawi i oni pomogą.
Ja powiem szczerze, że logo ambasady tak naprawdę w tej sytuacji niewiele znaczy, ponieważ tak naprawdę, gdy mówimy o Polska Air Festival, to tak naprawdę ci wszyscy zapaleńcy, tacy jak Przemysław Łozowski, jak Marcin Natorski, organizują w różnych zakątkach Irlandii te wydarzenia, te eventy, a tak naprawdę potem ambasada zbija śmietankę, mówiąc, zorganizowaliśmy, zrobiliśmy. Nie, to robią ludzie w Ennis, w Limerick, w Dublinie, a nie ambasada, bowiem kiedyś usłyszałem taką rzecz jeszcze za poprzednich rządów ambasadzkich, że no tak naprawdę mamy niespełna 10 tysięcy euro na działania natury kulturalnej, więc Bożeż ty mój, patrząc na to chociażby, że powstaje wielkie centrum, Instytut Goethego, pięciopiętrowe w posz dzielnicy Dublin 2, że Rosjanie rozbudowują swoje placówki kulturalne, a my jesteśmy pozostawieni jak to zwykle sami sobie. Czy to minister spraw zagranicznych i czy to nasz ulubiony marszałek Senatu, który czasami chciałby, ale nie może. No gdzieś tam jesteśmy pozostawieni sami sobie, natomiast tacy ludzie jak Przemysław Łozowski, Marcin Natorski, wiele organizacji dają świadectwo prawdzie, że tak naprawdę to my jesteśmy solą tej etykietki Made in Poland i my przekazujemy, pokazujemy Irlandczykom to, czym tak naprawdę jest Polska.
Wydawałoby się, że to nie kłoby tak w oczy, gdyby nie było tyle irracjonalności w tym wszystkim. Patrzymy, co się dzieje w naszej ojczyźnie, jakie są nakłady, jakie są pomysły, może w ten sposób, na promowanie polskości na świecie, chociażby przy okazji rocznicy odzyskania niepodległości w zeszłym roku. No umówmy się, gdyby część tych pieniędzy chociaż była przeznaczona w odpowiednie ręce, do Polonii szeroko rozumianej na całym świecie, myślę, że zrobiliby po prostu działacze oddolni większą robotę.
18 lat temu przyjechał pan do Irlandii, ale dlaczego? Why?
Powiem krótko, dlatego, że spodobała mi się muzyka irlandzka tradycyjna oraz chciałem zobaczyć wyspę, z której pochodzi zespół U2, który w tamtym czasie był generalnie, dużo zajmował wiele miejsca w moim życiu jako muzyka.
No ale ty sam jesteś muzykiem. Tutaj przy konsolecie przypomnę Karol Smy, który zaraz wyczaruje i chyba zagramy Oj Cyk Cyk z tej głośnej płyty Supertonic Orchestra. Karolu, mamy w folderze Oj Cyk Cyk. Natomiast jak zaczęło się to twoje muzykowanie z Przemysławem Łozowskim, naszym gospodarzem? Koncerty, pojawialiście się na festiwalach, pojawiacie się to tam, coraz głośniej o was, również za sprawą i Radia Wnet, i Radia Nir FM. No przecież taka mała epka w sieci wyszła, czyli Supertonic Orchestra Live at Polish Weekly Nir FM Radio, lat temu 4.
Bardzo miło, że o tym wspominasz, Tomku, dziękuję. Może być to tak ciekawe dla kogoś, jak my z Przemkiem żeśmy się tutaj spotkali. Otóż z Przemkiem spotkałem się po raz pierwszy, nie znając się specjalnie, w Warszawie 20 parę lat temu na drugiej edycji festiwalu Nowa Tradycja. Tam graliśmy razem w konkursie, oczywiście nie w jednym zespole. Ja grywałem wtedy w zespole z Ustrzyk Dolnych, folkowym Pole Hońka, Przemek w formacji z Lublina, już nie pamiętam jak się nazywał, ale z Kasią świętej pamięci Kiełusiewicz bodajże, i chyba zajęli pierwsze miejsce nawet wtedy. Także mijaliśmy się na scenie, na scenie Radia Polskiego, natomiast po 20 kilku latach spotkaliśmy się przypadkowo w Dublinie i zaczęliśmy grać muzykę folkową, więc tak to wyglądało.
I to jest międzynarodowy skład zespołu?
Skład zespołu jest międzynarodowy, mamy w składzie Amerykanina, Włocha, Hiszpana, no i Polaków, także jest to dosyć egzotyczny skład.
W związku z tym, tak jak mawiam w programie Cienie w jaskini, czy Muzyczna Polska Tygodniówka, my z Krzysztofem Skowrońskim odchodzimy w cień, a ty zostajesz ze słuchaczkami w Krakowie 95,2, słuchaczami w Warszawie 87,8 i zapowiadasz piosenkę Oj Cyk Cyk, kilka słów na jej temat.
Zatem chciałem Państwa zaprosić serdecznie do wysłuchania jednej z piosenek z płyty Supertonic Orchestra pod tytułem Oj Cyk Cyk. Jest to piosenka, jest to folk polski, ale z podejściem, że tak powiem, kreatywnym, elementami reggae. Życzę miłej zabawy.
Zanim się zabawimy, to połączymy się ze studiem w Warszawie, gdzie jest Antoni Opaliński. Antoni?
Dzień dobry, witam serdecznie z Warszawy po godzinie w 8:30. To jest ten moment, kiedy w Radiu Wnet opowiadamy Państwu o różnych sprawach, które się dzieją na szerokim świecie. Dzisiaj w ogóle jest międzynarodowo, no bo jesteśmy też w Dublinie. Tymczasem różne rzeczy dzieją się też w innych zakątkach świata. Z Jemenu przyszły bardzo smutne informacje o kolejnych bombardowaniach. Były bombardowania stolicy Jemenu, biblijnej Sany. Tam były nie tylko obiekty wojskowe, ale też szpital został zbombardowany przez koalicję związaną z Arabią Saudyjską. Co się dzieje w Jemenie? Co się dzieje w tym nieszczęśliwym kraju? Dlaczego te mocarstwa blisko wschodnie swoje interesy właśnie w tym punkcie mapy rozgrywają, często kosztem ludności cywilnej? Z takim pytaniem zwracamy się do pani dr Marii Giec, wykładowcy akademickiego, publicystki, której głos słuchacza Radia Wnet co jakiś czas przecież słyszą. Halo, dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. I co, mam już odpowiadać, tak?
Tak, co się dzieje w Jemenie?
Rzeczywiście w nocy z 19 na 20, czyli z soboty na niedzielę, stolica Jemenu została zbombardowana. Nie po raz pierwszy. To były bombardowania lotnictwa saudyjskiego, czyli Arabii Saudyjskiej. Dlaczego? To był odwet za atak drona z 10 stycznia, w którym zginęli żołnierze saudyjscy oglądający paradę wojskową na terenie Jemenu. Ponieważ właśnie, co się dzieje w Jemenie? Jemen, może dwa zdania na temat samego Jemenu. To jest spory kraj, bo troszkę większy od Polski. Zamieszkuje go około 30 milionów ludzi. Tam podaje się 27 milionów, 29. No umówmy się, że takie niecałe 30 milionów. Jest to kraj podzielony w tej chwili na dwie, byśmy powiedzieli, takie grupy, no, które powiedzmy rządzą, może nie do końca rządzą. Pierwsza grupa to są sunnici i znów tutaj wchodzimy w konflikt religijny. I sunnitów jest więcej, bo oni stanowią jakieś 60 parę procent społeczeństwa i oni są związani z oficjalnie uznanym i wybranym prezydentem Mansurem Hadi. To on się tak nazywa, Ab al-Raba, Mansur al-Hadi i tak dalej. I to są ludzie, którzy opanowali właściwie cały Jemen, ale ci sunnici zostali wyparci, czy właściwie są wypierani przez drugą grupę, przez grupę plemienną Hutich, czy Husich, to zależy jak to woli to nazywać. Huci mieszkają na północy, ale w tej chwili od 2014 roku oni opanowali Sanem, czyli stolicę Jemenu. Natomiast oficjalnie od 2015 roku pełnią władzę, bo opanowali właściwie wszystkie struktury władzy. Z tym, że nie mają całego Jemenu, powiedzmy, że w swoim posiadaniu, czy nie objęli swoją władzą całego Jemenu, bo objęli głównie północ i południowy zachód, wypierając tych sunnitów. I w rzeczywistości prezydent Hadi, no, jest prezydentem, ale on tak naprawdę nie rządzi tym krajem. I teraz, żeby było ciekawiej, to właśnie Jemen stał się takim terytorium, gdzie toczy się wojna z jednej strony, od tego 2015 roku toczy się wojna domowa, a z drugiej strony jest to terytorium, na którym toczy się wojna państw trzecich. Co to znaczy? Jest to inaczej, mówi się to w politologii, to się mówi, że jest to wojna zastępcza dwóch regionalnych mocarstw, czyli teren Jemenu, który objęty jest w tej chwili w ogóle tragedią humanitarną, gdzie panuje głód, gdzie panują choroby. Rzeczywiście ludzie umierają, autentycznie umierają z głodu i to nie są pojedyncze jednostki, ale tam są tysiące tych ludzi umierających. I na tym terytorium toczy się wojna dwóch państw, dwóch mocarstw regionalnych, a mianowicie Arabii Saudyjskiej, która popiera prezydenta Hadiego, czyli tych sunnitów, bo Arabia chce wprowadzić wahabizm, ten bardzo taki radykalny, czy bardzo, byśmy powiedzieli w naszym pojęciu, bardzo ostry, bardzo restrykcyjny islam. I z drugiej strony Huci, którzy w rzeczywistości są szyitami, ale to jest ten taki szyizm, bym powiedziała, łagodniejszy. To jest, oni są zaidami tak naprawdę. To jest ta kolejna odmiana, to jest ten pierwszy, byśmy powiedzieli, szyizm i to jest tam kolejna odmiana, powiedzmy, szyizmu. I oni niekoniecznie byliby skłonni zapraszać Persów, czyli Iran, do pomocy, czy prosić o tę pomoc, Ale na terenie Jemenu w X wieku mieszkało sporo Persów. I w tej chwili w Jemenie spora grupa Jemeńczyków ma korzenie perskie. I oni w momencie, kiedy okazało się, że sunnici ich nie akceptują, gdzie są różnego rodzaju dyskryminacje, gdzie rzeczywiście to się zaczęło jeszcze w 2011 roku w ramach tej arabskiej wiosny, a właściwie w 2004. To jest bardzo skomplikowana historia, nie bardzo mamy czas na to w tej chwili, ale rzeczywiście ci szyici zaprosili czy poprosili Iran o pomoc. I teraz mamy tak, bombardowania ze strony Arabii Saudyjskiej, która jest wspierana przez Amerykanów i do niedawna, bo w tej chwili Amerykanie się z tego wycofali, samoloty saudyjskie były tankowane przez Amerykanów, znaczy były w powietrzu między innymi przez te tankowce, znaczy dostarczano im paliwo po to, żeby Saudyjczycy mogli bombardować Jemen. A z drugiej strony broń jest dostarczana tym plemieniom, czy tej grupie społecznej, czy temu społeczeństwu Hutich, które w rzeczywistości rządzi w tej chwili Jemenem. I mamy tam sytuację bardzo krytyczną. I ja myślę, że dopóki te dwa państwa się jakoś tam, nie zawrą między sobą jakiegoś rozejmu, a rozejmy są zawierane co chwilę, bo powiedzmy, tych rozejmów było bardzo dużo. Ostatni rozejm był chyba 13 grudnia zawarty, ale w ciągu właśnie niemalże chwili został zerwany, bo to jest tak, że zawieramy rozejm, który właściwie, co z tego, że zawieramy go, kiedy on jest w żaden sposób nierespektowany, ewentualnie respektowany jest przez kilka godzin lub przez kilka dni, czasem przez kilkanaście dni. I potem jest zrywany. Więc tam nie ma właściwie możliwości rozwiązania tego konfliktu, dopóki państwa jeszcze z zewnątrz, spoza Bliskiego Wschodu, nie będą się wtrącać w ten cały konflikt. I dopóki, przepraszam, nie będzie takiej sytuacji, że Arabia Saudyjska się wycofa z bombardowań, a Iran przestanie dostarczać broni, żeby znów ci Huci walczyli przeciwko sunnitom.
I tu chyba
jest
postawimy...
Tak.
Tu chyba w tym momencie postawimy kropkę, to jest na pewno czas na oddzielną w ogóle rozmowę o tym, co się dzieje na Półwyspie Arabskim.
To jest bardzo skomplikowany problem i tego się nie da w ciągu 5 minut czy 7 minut wytłumaczyć. Wiemy tylko tyle, że Jemen w tej chwili wymaga natychmiastowej pomocy. Polska tam również pomaga, ale nie ma możliwości pomagania w momencie, kiedy wszystko jest bombardowane. Bombardowane są szpitale, bombardowane są jakieś takie właśnie fabryczki nieduże, bynajmniej nie fabryki broni. Więc tu jest też to jest bardzo skomplikowany problem.
Bardzo serdecznie dziękuję pani dr Maria Giec, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję za przynajmniej takie wstępne naświetlenie tego, co się dzieje na Półwyspie Arabskim. Godzina 8:42 przynajmniej w Warszawie, zapewne na Zielonej Wyspie jest 7:42.
Dziękuję, do widzenia.
Dzień z Dublina w Radiu Wnet.
I wracamy pod dublińskie niebo. Powoli rozświetla się i powoli dzień przychodzi do Dublina. Krzysztof Skowroński, Tomasz Wybranowski, Marcin Natorski. Wracamy do naszego muzykowania dublińskiego.
Ale zanim to nastąpi, to musimy pozdrowić naszego platynowego korespondenta, Krzysztofie. Bogdan Ferenc na rubieżach Galway słucha nas.
Serdecznie pozdrawiamy, ale pozdrawiamy też studio Bejrut i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy w Krakowie, w Warszawie i na www.wnet.fm. Co to za ptak tutaj do nas przyleciał?
Gdzie?
Tu nie ma, to nie jest ptak?
Jakiś szpak.
Chyba szpak, taki dość szpak.
Szpak przygląda się ciekawie, bo po raz pierwszy słucha Radia Dwóch Stolic, radia z Dublina.
Marcin Natorski, nasz gość, panie i panowie, rozmawialiśmy o branży budowlanej, rozmawialiśmy o firmie Marcina, jest właścicielem, mówimy to z dumą, firma projektowo-wykonawcza N Development, ale również gitarzysta formacji Supertonic Orchestra, więc dziękując tobie za rozmowę, musisz raz jeszcze podprowadzić i ogrzać tą dobrą muzyką słuchaczki i słuchaczy w Krakowie 95,2 i w Warszawie 87,8, bo zabrzmi?
Zabrzmi The Supertonic Orchestra. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, a Państwa zapraszam do wysłuchania jednego utworu z płyty The Journey pod tytułem Ojcyk Cyk.